Trwają prace nad centralizacją Unii Europejskiej. Na jakim są etapie?
Znaczy, finał pierwszego etapu, może tak. Parlament Europejski ma uruchomić procedurę zmiany traktatów zgodnie z artykułem 48. Do tego jest potrzebne przegłosowanie raportu. Raport jest gotowy. Miał być głosowany wczoraj, ale przesunięto, sądzę, że z obawy, żeby nie zaszkodzić polskiej opozycji w wyborach. Będzie głosowany w Komisji Konstytucyjnej 25 i potem w listopadzie na plenarce. To jest raport, który firmuje pięć grup politycznych: komuniści, socjaliści, zieloni, liberałowie i ludowcy. Ja byłem w tym zespole przez rok setki godzin negocjacji. Wycofałem się w końcu, kiedy uzgodnili tekst, który dla mnie i dla mojej frakcji EKR-u był nie do przyjęcia. To jest raport 110 stron poprzedzony rezolucją, który wprowadza zmiany w traktatach w 267 miejscach, zmiany w 100 około artykułach, który przesuwa na poziom Unii kompetencje w 10 obszarach kosztem państw członkowskich, takich jak środowisko, klimat, polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa, polityka obrony, polityka granic, edukacja, przemysł, zdrowie, infrastruktura transportowa transgraniczna. Ponadto eliminuje w zasadzie wszędzie weto. W 65 przypadkach zostawia weto tylko w przypadku głosowania nad przyjęciem nowych członków. Także więcej nie ma weta, wszędzie głosowanie, w tym projekcie oczywiście. Wszędzie byłoby głosowanie większością kwalifikowaną. Ponadto wprowadza elementy kulturowej, ideologicznej rewolucji, ponieważ w kilkudziesięciu miejscach w traktacie, gdzie jest sformułowanie równość kobiet i mężczyzn, zastępuje to pojęciem gender, w którym się kryje właśnie rewolucja kulturowo-ideologiczna. Przebudowuje w tej propozycji komisję, ma już się nie nazywać komisją egzekutywą, komisarze nie komisarzami, a sekretarzami. Odwołuje się w preambule rezolucji do komunistycznego manifestu z Ventotene, z Spinellego. No, generalnie biorąc, jest to zamach na ustrój. To już nie Unia Suwerennych Państw, tylko superpaństwo, gdzie państwa członkowskie byłyby zredukowane do roli landów. Oligarchiczne, ponieważ kierowane przez grupę najsilniejszych państw i najsilniejszych ugrupowań politycznych, relacje rządzący-rządzeni, suweren-wasale, centrum-peryferie i stosowanie logiki siły i przymusu, oparte na logice siły i przymusu, sankcji, w tym finansowych. Zmiana tego sławetnego artykułu 7, który służył do grillowania Polski, w tej chwili byłby bardzo, znaczy w tym projekcie, łatwy do użycia, bo większością, a nie jednomyślnością minus jeden. Rozszerzenie katalogu tak zwanych wartości, który mógłby być stosowany przy sankcjonowaniu, w tym odbieraniu pieniędzy państwom członkowskim o inne tak zwane wartości z artykułu 2. No, inna Unia. My bronimy i chcemy być w Unii suwerennych państw, dlatego bronimy traktatu w jego obecnym kształcie i korzeniu szumanowskich, a nie chcemy Unii superpaństwa.
Największa reforma traktatów od czasu Lizbony, panie ministrze, panie pośle, skoro...
Od czasu traktatu konstytucyjnego.
Który upadł.
Pamiętajmy, że wszyscy byli, było wielu przeciw, najbardziej receptyczna Wielka Brytania również się w końcu na to zgodziła, a potem w referendum Irlandczycy powiedzieli nie. Zmuszono ich do powtórzenia referendum tak długo, aż wynik był pozytywny. I dopiero potem dwa kolejne referenda w Holandii i we Francji to obaliły. I potem ten traktat w wersji okrojonej przybrał formę traktatu lizbońskiego, który dzisiaj obowiązuje.
To jest, a to skoro pan minister konstytucję przypomniał, to w zasadzie to był jedyny moment, kiedy pomysł na centralizację Unii się nie powiódł. Wszystkie inne pomysły postępującej integracji były sukcesem. Ten też będzie sukcesem. Czy podzieli los konstytucji?
No, tego nikt nie wie. Jeżeli teraz nie obudzimy społeczeństw i sił politycznych, to może być sukcesem, tak jak był był prawie doprowadzony do końca projekt traktatu konstytucyjnego. Tego nie wiemy, dlatego dzisiaj trzeba w tej chwili już to zwalczać. Na dzisiaj ten, można sądzić, że ten projekt w oparciu o głosowania, które już się odbywały, że ten projekt przejdzie w Parlamencie Europejskim mniej więcej stosunkiem 330 do 170. Także jest większość w Parlamencie Europejskim. Potem Rada Europejska niejednomyślnie, a zwykłą większością będzie mogła postanowić o zwołaniu konwentu. Także ten walec już się toczy i on pojedzie. Czy on dojedzie do końca? Bo takie jest pańskie pytanie. Tak jest. Tego nie wiemy. Jeżeli zaniechamy działań teraz, to tak. To wtedy na pewno...
Bo jak rozumiem, na końcu cały czas jest tak, że zmiany w traktatach wymagają jednak jednomyślności. Nie można większością zmienić traktatowych podstaw Unii Europejskiej.
W traktacie, znaczy w projekcie traktatu proponuje się, żeby traktaty były przyjmowane przez 4/5 państw.
Ale jak na razie tego jeszcze nie ma. Jeszcze mamy możliwość weta.
Tego jeszcze nie ma, ale pan się łapie tej ostatniej deski ratunku. To jest złe podejście. Do tego, jak mówię, poprzednio w traktat konstytucyjny nawet Wielka Brytania zaakceptowała. Stosowano takie metody presji politycznej, medialnej, szantażu, a dzisiaj Komisja Europejska i Mainstream mają dużo potężniejsze komisje szantażu. Po prostu mogą zabierać pieniądze, co czynią, jeśli chodzi o Polskę i Węgry.
Na przykład.
I przewodężne państwa, takie jak Włochy, się z takim szantażem spotkały. Także wszyscy się ugną. Jeśli będzie taka presja wywarta i rachowanie na to, że jeden sprawiedliwy na koniec się znajdzie i to zawetuje, jest przepisem na klęskę.
To jeszcze ostatnie pytanie w tej turze, panie ministrze. Skoro nie państwa członkowskie, to gdzie będzie? Gdzie chce Berlin, Bruksela, Paryż, żeby była ulokowana decyzyjna siła Unii Europejskiej?
No to ma być właśnie to centrum, dyrektoria, duopol, ten czubek hierarchiczny w kształcie piramidy struktury, wcale nie federacji, ponieważ struktura federalna charakteryzuje się tym, że części składowe są równe, a tutaj siłę mierzy się wielkością populacji. Także to będzie Niemcy, Francja plus akolici. W tle jest zamysł geopolityczny. Chodzi o to, żeby takie państwo europejskie, superpaństwo, nie Unia suwerennych państw, weszło w sojusz z Rosją w myśl koncepcji geopolitycznej Europy od Lizbony do Władywostoku i wypchnęło Amerykę. To jest geopolityczny, długofalowy plan w toku realizacji. Natomiast ta centralizacja, od której zaczęliśmy, ona się tak naprawdę toczy. Wszystkie boje między Polską a Brukselą na tym polegają. To jest tak zwany competence creep, czyli pełzające zawłaszczanie kompetencji poprzez szereg małych, średnich, większych kroków z pogwałceniem albo obejściem traktatu. Także my już jesteśmy jedną nogą w tej centralistycznej strukturze. Natomiast teraz pomysł polega na tym, żeby to dopiąć do końca, żeby już nie musieli gwałcić traktatów, tylko żeby było wszystko lege artis zapisane w traktacie o państwie europejskim, które zastąpi państwa narodowe, które stracą suwerenność i niepodległość.
Mam wrażenie, że w czasie tej kampanii wyborczej zabrakło tej całej wiedzy na temat tego, co dzieje się w Brukseli. 267 poprawek, 100 artykułów, 10 obszarów, środowisko, obrona, granice, przemysł, zdrowie, transport, dopisanie rozmaitych genderowych rozwiązań. To jest całkowita zmiana. I teraz pytanie na temat tego konwentu, bo powiedział pan, że premierzy powołują, czyli liderzy państw powołują konwent. Konwent to co to jest za ciało?
Konwent to są przedstawiciele państw i instytucji unijnych, którzy pracują nad nowym traktatem. Taki konwent był w przypadku traktatu konstytucyjnego, nie wiem czy panowie pamiętacie, przywodził mu Giscard d'Estaing.
Józef Oleksy był przedstawicielem Polski.
Tak, dokładnie, i pani Hübner. A my byliśmy wtedy jako Polska tam jako obserwatorzy. No i on właśnie urodził ten projekt traktatu konstytucyjnego, który o mały głos nie przeszedł. Także to jest coś podobnego. I potem się zwołuje konferencję międzyrządową, która uchwala, przyklepuje ten produkt tego konwentu. Tylko uwaga, Rada Europejska ma zadecydować zwykłą większością zwołaniu. W zasadzie Rada zawsze głosuje jednomyślnie. Tutaj jest wyjątek. Także można sądzić, że przy dobrych wiatrach dla tej strony mainstreamowej konwent im się uda zwołać i możemy nie móc tego zablokować na poziomie Rady Europejskiej.
Czyli rzeczywiście ten walec się toczy i wybory w Polsce pod tym względem są bardzo ważne.
No, opozycja w tej materii powie tak, jeżeli przejmie rządy. Po pierwsze, głosami swoich przedstawicieli w Komisji Konstytucyjnej zaaprobowali ten wariant, który dzisiaj jest zapisany w raporcie. Po drugie, w głosowaniu we wrześniu nad jeszcze innym raportem o parlamentaryzmie europejskim przegłosowali dwie poprawki, które tak naprawdę są poparciem tego raportu. Jedna poprawka dotyczyła powszechnej likwidacji prawa weta i polska opozycja i jej frakcje zagłosowały za. I druga, która pośrednio mówi o aprobacie idei, pomysłu, dążenia, propozycji zmiany traktatu także. Także w zasadzie jest pewnikiem, że Polska, gdyby ją rządziła opozycja dzisiejsza, dlatego tak wielka jest europejska stawka, bo ona jest i europejska stawka tych wyborów, i geopolityczna, bo mówiłem przecież o tym, że zamysł jest na taką Eurazję między niemiecką Unią, czy niemieckim superpaństwem, a Rosją. Ktokolwiek by nim nie rządził.
A spieszą się w Brukseli, dlatego że czują oddech ulicy, zarówno ulicy paryskiej, poczuli oddech ulicy włoskiej, ulica w Berlinie również zaczyna myśleć zupełnie o innej Europie.
Oni się boją wyborów w krajach i potem do Parlamentu Europejskiego, które mogłyby proporcje sił zmienić. Ulicy się nie boją, dlatego, bo Francuzi na przykład zmienili celowo konstytucję i w tej chwili mogą przyjąć nowy traktat, omijając referendum. W Niemczech ich ustawa zasadnicza, quasi-konstytucja, zakazuje wręcz referendum. Także będzie nacisk, żeby nie było referendum, tak jak w Polsce jest w tej chwili, czy wobec Polski jest nacisk, żeby nie było referendum. Czy to ma być ominięcie demokracji, ominięcie tego, co pan nazywa ulicą, to ma być zrobione przez elity, przez zmowę elit w sposób niedemokratyczny z pominięciem woli społeczeństw.
Jest drugi ważny temat w Brukseli. Relokacja to migrantów, to jest na jakim etapie?
No, to jest na takim etapie, że my przy proteście Polski i Węgier, wstrzymaniu się trzech innych krajów z Europy Środkowo-Wschodniej, Czechy, Słowacja, Austria, ten projekt został przyjęty przez Radę. Jest jego poparcie w Parlamencie Europejskim i on zostanie przyjęty do formalnego klepnięcia. Potrzeba już tylko aprobaty Parlamentu Europejskiego, który rozmawia w tak zwanym trilogu z Komisją nad detalami. Generalnie biorąc, pakt migracyjny, relokacja, z relokacją wewnątrz za chwilę będzie przyjęty. Dlatego właśnie takie wielkie znaczenie naszego referendum, dlatego tak się go boją, ponieważ bardzo trudno politycznie, bo prawnie wygrywają. Natomiast politycznie niekoniecznie, jeżeli Polacy w referendum powiedzą nie migracji nielegalnej i przymusowej relokacji, boją się, że to zarazi inne kraje, a są takie głosy, one też zrobią referenda i wtedy jakkolwiek mogą przeforsować rzecz prawnie, no politycznie rzecz może być martwa. Dlatego właśnie taka stawka tego referendum.
To tylko na tym poziomie możemy zablokować teraz projekt relokacji, czy w ogóle go nie możemy zablokować?
On jest niestety wbrew traktatowi, z pogwałceniem traktatu, bo traktat mówi, że imigracja ekonomiczna jest wyłącznie kompetencją państw członkowskich. Oni to procedują tak, jakby to była kompetencja unijna. I procedują to w trybie głosowania większościowego, wbrew temu, że swego czasu Rada Europejska postanowiła, że będzie tryb jednomyślny. Także gwałcą zasady w dwóch punktach, w dwóch miejscach. i to wprowadzają w życie. Dlaczego? Bo mogą i mają potem większość, a opór tej dwójki czy piątki nie wystarczył. I to, co przechyliło szale, to było przejście z jednej strony na drugą Niemiec. Dosłownie kilkanaście dni temu bodajże.
To prawda, i zniknęła mniejszość blokująca. Panie ministrze, naszym gościem Jacek Sariusz-Wolski, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, Europejska Frakcja Konserwatystów i Reformatorów. Stanowisko Gazety Wyborczej brzmi tak: jeżeli teraz przegra opozycja, to nie będzie już więcej wolnych wyborów. To ja do tego zdania się odwołam, nie będzie więcej wolnych wyborów. Co się stanie, jeżeli Unia Europejska przeprowadzi projekt centralizacji? Będą jeszcze wolne wybory? Będzie sens robić wolne wybory? Czy te wybory już nie będą miały znaczenia?
Jeżeli te wszystkie kompetencje, te 10 kardynalnych obszarów przejdą na Unię, i pamiętajmy, tam są też taka kategoria kompetencji dzielonych, ale według traktatu to oznacza, że najpierw te kompetencje wykonuje Unia, a dopiero to, co zostali, ewentualnie mogą wykonywać państwa członkowskie, no to państwa będą landami, a nie państwami, w związku z czym nie będą miały kompetencji państw, w związku z czym na poziomie państw będzie można landtagi wybierać, używając skrótu myślowego. Wybory będą formalne, a prawdziwe nie.
Ale to jaka będzie ranga naszych wyborów, jeżeli Platforma czy opozycja wygra, podpisze, zgodzi się, Unia się scentralizuje, pójdziemy do urn wyborczych w 2027 roku i co właściwie, o czym będziemy decydować, jaka będzie nasza pozycja jako obywateli?
No, będziemy decydowali o sprawach, które pozostaną w kompetencji Polski, zredukowanej do roli europejskiego województwa czy landu, i te kompetencje będą minimalne, nieporównywalne. Jeden z ekspertów mówi się o tym, że kompetencje państw po wejściu w życie tego traktatu nowego, tej propozycji, byłyby mniejsze niż w Stanach Zjednoczonych.
To pytanie, to może chociaż w wyborach europejskich do Europarlamentu nasz głos będzie się liczył, czy nawet tam już te wybory będą dekoracją?
Będą raczej dekoracją, dlatego, bo taki jest układ sił. Tak jak powiedziałem, no, symbolem tego jest tamto głosowanie 330 do 170, ponieważ ten główny nurt lewicowo-centrowo-liberalny ma większość. Także jedyna nadzieja w tym, że nagle społeczeństwo by zagłosowały konserwatywnie, tak jak we Włoszech, w Czechach czy w Polsce, ale czy tak będzie, tego nie wiemy i liczyć na to nie bardzo można.
To w takim wypadku, czy Polska będzie krajem demokratycznym, a czy my będziemy w związku z tym obywatelami, czy będziemy poddanymi Komisji Europejskiej? Kim będziemy w tej nowej Unii?
Nie będziemy obywatelami, tak o tym powiedział na konwencji PiS-u w Krakowie Małopolskiej pan prezes Jarosław Kaczyński, że zmiana ustroju w tym kształcie, jaką proponuje Parlament Europejski, sprawi, że Polacy przestaną być obywatelami. To jest antydemokratyczny ustrój, który jest planowany. Rządy sprawowałyby elity, nie musząc się liczyć z obywatelami, z wyborcami.
A jak pana głos był przyjmowany?
Zresztą taki był pomysł, proszę przeczytać manifest Ventotene. Schuman mówił, że to, co on proponuje, to nie jest superpaństwo, a Spinelli, któremu hołduje większość dzisiaj w Parlamencie Europejskim, mówił, że to ma być, właśnie ma być państwo europejskie i z likwidacją wręcz państw narodowych, likwidacją.
Czyli podatki będą zbierać urzędnicy z Brukseli.
No, w tym projekcie jest mowa o tym, że ma być podatki, budżet, mają być, to wszystko ma być głosowane większością. Więc i należeć do dominium Unii Europejskiej, a nie państw członkowskich. Także te atrybuty, no jeszcze do tego tam jest zapisane, że waluta euro będzie obowiązkowa. Także wszystkie atrybuty państwa suwerennego zostaną przeniesione na na Unię i odebrane państwom członkowskim. Państwa członkowskie nie będą suwerenne, będą częściami składowymi, jakkolwiek by nazwać, landami czy województwami, a Unia Europejska będzie tworem hierarchicznym, centralizowanym, niedemokratycznym. No pod hegemonią największych, czyli Niemiec, plus pomocnicza rola Francji i Beneluxu i pewnie jeszcze kilku mniejszych krajów.
A na jakiej zasadzie? No traktaty będą równe wobec wszystkich, bo to wygląda dość nieprzyjemnie. To dlaczego to jest przyjmowane w Rzymie, w Madrycie, w Paryżu, w innych stolicach? Czy nie jest przyjmowane? Jaka jest recepcja tych krajów zachodnich?
Lewica, znaczy tam, gdzie rządzi lewica i centrum, to jest przyjmowane, ponieważ oni tego chcą. Oni są wyznawcami tej koncepcji.
No ale stracą swoje własne kompetencje. Czy premier Sanchez
tak,
jest socjalistą?
Tak, ale będą rządzić na poziomie Unii.
Nie, a premier Meloni na przykład?
No, partia premier Meloni jest konserwatywna i jest przeciwko takim rozwiązaniom. Ale jeżeli zostanie zmieniony rząd na centrolewicowy, to się zgodzi, to jest raz. A po drugie, Włochy są bardzo wrażliwe na presję. Rzecz, o której się mało wie i mało mówi. Włochy nie chciały być za tym paktem migracyjnym i przymusową relokacją. I na Lampedusie pani Meloni mówiła, że przymusowa relokacja to nie jest rozwiązanie problemu. I nie chcieli poprzeć tego, bo oni chcieli blokady morskiej, a nie tego sztucznego, nieskutecznego rozwiązania. Natomiast zagrożono Włochom odebraniem trzeciej transzy KPO wielomiliardowej i Włochy się poddały. A gdyby im zabrać, to rynki finansowe by zniszczyły gospodarkę włoską w przeciągu kilku dni.
I tak wygląda obraz kształtowania się nowej rzeczywistości. To tylko na koniec ekonomia, o czym mówił redaktor Krzysztof Skowroński. No koniec końców, gdzieś tam jest rachunek ekonomiczny. Na tej Unii ani Włosi, ani Hiszpanie specjalnie nie zyskują. Tak działa imperium, że zasysa do siebie wszystkie dobra i produkt dodany. No jak długo Francuzi też i Włosi, i Hiszpanie będą się godzić na taki system, gdzie większość dobrobytu ląduje w Beneluxie i w Berlinie.
No, pan próbuje rozpaczliwie, przepraszam, szukać racjonalnego rozumowania. Nie, to jest... Znaczy w niektórych oczach moich pięciu kolegów współsprawozdawców widziałem fanatyzm. To nie jest racjonalne myślenie, to jest ideologia. Pan Spinelli, autor tego konceptu, był trockistą, komunistą. To jest ideologia. Te pomysły na zarządzanie pachną centralnym planowaniem. Wątki te socjalne, ekonomiczne pachną socjalizmem. Odebranie wolności i praw demokratycznym obywatelom pachną bolszewizmem. Także tym razem coś na kształt tego, co znamy ze wschodu, może przyjść do nas z zachodu.
To o tym od dawna mówiono, że budujemy coś podobnego do kraju rad. O tym mówili niektórzy, nawet niektórzy Rosjanie, pan Bukowski.
No to jest za daleko idące. Właśnie przed tym scenariuszem trzeba się uchronić. Koncept Unii Europejskiej jest dobry, taki jak jego korzenie stanowią i ojcowie założyciele, Schumann de Gasperi, dzisiaj w drodze na ołtarze. Natomiast on zostaje i ma zostać uprowadzony, skradziony, zawłaszczony. Ja to porównuję do greckiego mitu uprowadzenia Europy przez byka Zeusa. To jest nie ta Europa, która była do jeszcze jakiegoś czasu temu budowana, do której my wchodziliśmy, do tych założeń aksjologicznych, na których ona jest oparta. To jest próba zmiany radykalnej, zamachu. tak naprawdę na Unię Europejską i stworzenia czegoś w jej miejsce, co już nie będzie wspólnotą suwerennych państw.
Często w tej kampanii pytaliśmy się, o co są te wybory, aż stało się to prześmiewczą frazą. Właśnie o tym są te wybory.
Taka jest stawka tych wyborów.
Jacek Sariusz Wolski, poseł do Europarlamentu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Panie ministrze, do usłyszenia, do zobaczenia.